Mówi Paryż RFI, poniedziałek, 24 dzień kwietnia 2006 roku, minęła godzina 18. Witają Państwa Sylwia Gips, Piotr Błoński, Marek Brzeziński, Piotr Kamiński, Piotr Osochowicz i Krzysztof Rutkowski. Zapraszamy Państwa do wysłuchania naszej audycji, w której oprócz dziennika, przeglądu prasy, nowości europejskich polecamy Państwa uwadze kronikę ekonomiczną, kronikę sportową, eurekę i lekcję języka francuskiego. Mówi Paryż RFI. Oto najważniejsze doniesienia w skrócie. Maistowscy rebelianci zaatakowali w nocy z niedzieli na poniedziałek miasto Hautara we wschodnim Nepalu. W Katmandu trwają nadal demonstracje. Zwycięska koalicja centrowo-lewicowa tworzy na Węgrzech nowy rząd i planuje reformy. Starcia pomiędzy Kurdami i wojskiem tureckim na południu kraju. Prezydent Iranu twierdzi, że uzurpatorski rząd Izraela nie ma prawa istnieć. Kanclerz Niemiec Angela Merkel i prezydent Rosji Władimir Putin spotkają się na Syberii. Po dwóch miesiącach okupacji, strajków i burt na Sobonie rozpoczęto znowu zajęcia. Mówi Paryż RFI, oto pełne wydanie dziennika. Grupy maoistowskich rebeliantów zaatakowały w nocy z niedzieli na poniedziałek koszary wojskowe, wieżę telekomunikacyjną i budynki administracji rządowej Hautarze, mieście odległym o 100 kilometrów od Katmandu. Starcia trwały wiele godzin, podał cytowany przez agencję przedstawiciel władz nepalskich. Wśród zabitych jest jeden żołnierz. Z relacji świadków wynika, że inna grupa maoistów napastników zablokowała drogi dojazdowe do miasta, by udaremnić nadejście od sieczy sił rządowych. Na obrzeżach Katmandu trwały od rana w poniedziałek, 19 z kolei dzień, masowe wystąpienia nepalskiej opozycji, w których zginęło już w sumie 14 demonstrantów, a około 5 tysięcy zostało rannych. Władze przedłużyły w poniedziałek godzinę policyjną w mieście, dlatego też demonstranci gromadzą się poza strefą restrykcji na przedmieściach. W niedzielę, gdy wbrew ograniczeniom godziny policyjnej tłum wkroczył do centrum miasta, policja użyła gazu łzawiącego i gumowych kul. 7 partii opozycyjnych zapowiedziało podjęcie w poniedziałek prób wejścia protestujących do miasta, a także przeprowadzenie we wtorek masowego wiecu na liczącej 27 km długości obwodnicy Katmandu. Z powodu napięć w Nepalu rząd Stanów Zjednoczonych nakazał w poniedziałek wyjazd z tego kraju rodzinom dyplomatów, a także części personelu placówki amerykańskiej w Katmandu. Również rząd Chin wezwał swoich obywateli, przede wszystkim turystów, by zrezygnowali z planów podróży do Nepalu. Demonstrująca 3 tygodnie opozycja nepalska domaga się przywrócenia demokracji w kraju przez króla Gyanendrę, który w lutym ubiegłego roku wprowadził rządy absolutne i zawiesił większość swobód obywatelskich. Krok ten miał pomóc w opanowaniu rebelii maoistowskiej, nękającej kraj od ponad 10 lat. W walkach z maoistami zginęło już ponad 13 tysięcy ludzi. Maoiści, którzy dawniej domagali się przejęcia władzy, obecnie nie mówią o stworzeniu komunistycznego państwa, lecz demokratycznej republiki. Miałaby ona powstać po wyborach przeprowadzonych z ich udziałem. Mówi Paryż RFI. 3 partyzanci kurdyjscy z Partii Pracujących Kurdystanu i 1 żołnierz turecki ponieśli śmierć w potyczkach, do których doszło w niedzielę w rejonie górskim na południowym zachodzie Turcji. Do walk doszło koło miejscowości Bestler Dereler w prowincji Sirnak, poinformował w poniedziałek w komunikacie urząd gubernatora tej prowincji graniczącej z Syrią i z Irakiem. Armia kontynuuje operacje w tej strefie. Starcia między armią i partyzantami PKK nasiliły się na południowym wschodzie Anatolii, zamieszkanym w większości przez Kurdów. Doszło do wielu gwałtownych potyczek. Odnotowano liczne zamachy bombowe przypisywane partyzantom kurdyjskim. Mówi Paryż RFI. Prezydent Iranu Mahmud Ahmadinejad oświadczył w Teheranie podczas konferencji prasowej, że, cytuję, uzurpatorski rząd Izraela nie ma prawa istnieć. Koniec cytatu. Dodał też, że wydaje mu się nieprawdopodobne, by Rada Bezpieczeństwa ONZ zastosowała wobec Iranu jakiekolwiek sankcje. Gdyby jednak sankcje zostały wprowadzone, to Iran wycofa się z traktatu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej. Mahmud Ahmadinejad oświadczył ponadto, że kobiety będą miały prawo wstępu na stadiony sportowe. Powinno być to zorganizowane w sposób szanujący kobiety, aby mogły one otrzymać najlepsze miejsca na stadionach, żeby móc oglądać ważne i państwowe zawody, powiedział prezydent Iranu. Irankom zakazano wstępu na stadiony tuż po rewolucji islamskiej w 1979 roku. Jakikolwiek amerykański atak wojskowy na irańskie obiekty nuklearne zakończy się dla Stanów Zjednoczonych upokarzającą porażką, powiedział z kolei w poniedziałek irański minister obrony. Wypowiedź Mustafy Mohammada Najjara zbiegają się z kolejną rocznicą wydarzeń z 1980 roku, kiedy amerykańskie wojsko próbowało odbić zakładników z ambasady Stanów Zjednoczonych w Teheranie. Misja zakończyła się klęską, kiedy lecące na pomoc śmigłowce rozbiły się z powodu burzy piaskowej na pustyni Tabas na wschodzie Iranu. Jeśli Ameryka wybierze opcję militarną, czeka ich porażka większa od tej, jakiej doznali na pustyni Tabas, powiedział minister Najjar. Dodał też, że militarne rozwiązanie jest sprzeczne z kartą Narodów Zjednoczonych oraz z innymi międzynarodowymi prawami. W ubiegłą środę, relacjonując dwudniowe spotkanie w Moskwie, przedstawicieli 5 stałych członków Rady Bezpieczeństwa ONZ i Niemiec dotyczące programu jądrowego Iranu, podsekretarz stanu Stanów Zjednoczonych Nicola Burns podmówił, że wciąż możliwe jest dyplomatyczne rozwiązanie kwestii irańskiej, nie odrzucił jednak ewentualności przeprowadzenia militarnej operacji przeciw Iranowi. Rosja kategorycznie odrzuciła wersję militarną w celu uregulowania kwestii irańskiego programu atomowego. Z kolei premier Wielkiej Brytanii Tony Blair podczas poniedziałkowej konferencji prasowej w Londynie oświadczył, że świat winien wystosować pod adresem Teheranu zdecydowany sygnał w sprawie programu atomowego tego kraju, zaznaczywszy jednocześnie, że nie ma mowy o inwazji wojskowej. Iran to nie Irak, oświadczył Tony Blair, ale trzeba działać zdecydowanie. Iran popiera terroryzm i atakuje demokratyczne rządy, dodał brytyjski premier. Mówi Paryż RFI.
Tak jak przewidywano, druga tura wyborów parlamentarnych na Węgrzech potwierdziła zwycięstwo koalicji rządzącej. Węgierska Partia Socjalistyczna i jej sojusznik, Liberalny Związek Wolnych Demokratów, będą miały bezwzględną większość w parlamencie, 210 mandatów po podliczeniu ponad 98% głosów. Opozycja Fidesz, złożona z Węgierskiego Związku Obywatelskiego i Chrześcijańsko-Demokratycznej Partii Ludowej, zebrała 164 mandaty poselskie, a węgierska Forum Demokratyczne 11. Ostateczne wyniki znane będą 29 kwietnia po podliczeniu głosów oddanych przez wyborców za granicą. Frekwencja wyborcza w drugiej turze wynosiła nieco ponad 64% głosów. Od nowego rządu premiera Ferenca Gyurgyany oczekuje się natychmiastowych reform. Oczekiwania te wyraziła grupa węgierskich przedsiębiorców w deklaracji na rzecz przyszłości opublikowanej w poniedziałkowej prasie. Domagają się oni reformy podatkowej zwiększającej konkurencyjność, reformy administracji publicznej i sektora zdrowia, wydatnej obniżki deficytu wydatków państwowych. Tego samego domaga się od Budapesztu Bruksela. Węgry miały w roku 2005 najwyższy w Unii Europejskiej deficyt budżetowy – 6,1% PKB przy jednoczesnym pokaźnym wzroście gospodarczym. Przypomniała dziś o tym rzeczniczka komisarza do spraw ekonomicznych i walutowych Joaquina Almuni. Węgry mają do 1 września przedstawić nowy, bardziej przekonywujący program tzw. konwergencji, przystosowania gospodarki do warunków wejścia do strefy euro. Jednym z tych warunków jest deficyt budżetowy nieprzekraczający pułapu 3% PKB. Premier Gyurgyany zapowiedział już okres reform najbardziej intensywnych od czasu przechodzenia od komunizmu do demokracji, nie odsłonił jednak rąbka tajemnicy. Rozmowy na temat programu reform i utworzenia nowego rządu z liberałami rozpoczną się w czwartek.
Mówi Paryż RFI, prezydent Palestyny Mahmud Abbas powiedział w wywiadzie nadanym w poniedziałek, że nie wyklucza, iż rozwiąże rząd Hamasu i dodał, że negocjacje z Izraelem są koniecznością. Konstytucja daje mi jasne i określone uprawnienia odsunięcia od władzy rządu, ale nie chcę skorzystać z tych uprawnień. Każdy powinien wiedzieć, że prawnie władza ta jest w moich rękach, powiedział Abbas w wywiadzie dla CNN. Pytany o możliwość odsunięcia przez Abbasa rządu Hamasu, wypowiadający się anonimowo wysoki rangą przedstawiciel na zachodnim brzegu Jordanu tej radykalnej organizacji palestyńskiej, stwierdził, że grupa nie odejdzie w milczeniu i zagroził zerwaniem zawieszenia broni z Izraelem. Mówi Paryż RFI. Co najmniej 9 osób zginęło, a 42 zostały ranne w serii ataków w Iraku. Najwięcej ofiar spowodowała eksplozja bomby samochodowej w centrum Bagdadu. Zamachowcy chcieli ugodzić patrol policji, ale zabili przypadkowych cywilów, a 25 osób ranili. Samolot wynajęty przez amerykańską agencję do walki z narkotykami rozbił się przy starcie na lotnisku Las Harga na południu Afganistanu. Zginęło co najmniej 5 osób, a kilkanaście odniosło rany. Mówi Paryż RFI.
Prezydent Władimir Putin i pani kanclerz Angela Merkel spotkają się w środę i w czwartek na dwustronnym szczycie. Odbywa się on w Tomsku na Syberii. Pozwoli zaś poruszyć tak drażliwe kwestie jak kryzys irański, Hamas i Białoruś. Jak pisze AFP, te doroczne spotkania mają na celu umacnianie partnerstwa strategicznego oraz wzajemnej współpracy gospodarczej. Na marginesie szczytu mają też zostać podpisane umowy, szczególnie w dziedzinie energii. Pani kanclerz towarzyszy dziesiątek ministrów i 20 szefów przedsiębiorstw. Agencja podkreśla, że w czasie pierwszego szczytu w październiku pani Merkel nadała ton, poruszając kwestie bardzo delikatne, takie jak Czeczenia czy stan demokracji rosyjskiej. Jej poprzednik Gerhard Schröder, którego łączy z Putinem osobista przyjaźń i który został przezeń ostatnio mianowany prezesem spółki gazowej, unikał takich tematów na dwustronnych spotkaniach. Rzecznik rządu niemieckiego podkreślił jednak, że poruszone muszą zostać wszystkie istotne kwestie międzynarodowe i dwustronne. Berlin ma na przykład wątpliwości co do moskiewskiej pomocy finansowej dla Hamasu w chwili, gdy Unia wstrzymała wszelką pomoc bezpośrednią. Berlin popiera też aktywnie opozycję białoruską. Pani Merkel może też wspomnieć o kwestii czeczeńskiej. Mimo to, jak podkreśla Der Spiegel, pani kanclerz uważa, że społeczność międzynarodowa potrzebuje Putina, licząc na jego naciski na Teheran. Jest zdania, że Stany Zjednoczone powinny się przyczynić do powodzenia konferencji G8 w Petersburgu. Agencja przypomina również, że Gazprom grozi Europejczykom wstrzymaniem eksportu, jeżeli jego ekspansja na zachód będzie utrudniana.
Mówi Paryż RFI. Mistrzostwa Świata w piłce nożnej rozpoczynają się w Niemczech już za kilka tygodni. Okazuje się, że do zawodów przygotowują się nie tylko piłkarze, ale także reprezentantki najstarszego, jak powiadają, zawodu świata. Niedaleko głównego stadionu w Berlinie mieści się imponujący dom publiczny Artemis, założony we wrześniu z zamiarem zbicia zysków na napływie kibiców. Czteropiętrowy, 40-pokojowy, wart 6,5 miliona dolarów przybytek, udekorowany jest aksamitem, pełno w nim grecko-rzymskich posągów i najrozmaitszych łuków znajdują się również w tym budynku, sauny, basen, solarium i telewizja satelitarna po to, aby móc oglądać mecze rozgrywające się kilka ulic dalej. Odwiedzających mężczyzn samo przekroczenie progu będzie kosztowało $70, kolejne $60, pół godziny usług. Personel przygotowywany na 130 gości dziennie przewiduje intensywną akcję reklamową. Artemis będzie otwarty 24 godziny na dobę i zamierza przyjmować wiele set klientów. Prostytucja jest w Niemczech legalna, 400 tysięcy osób zalegalizowanych w branży, zatem kobiety z Artemisu będą jak zwykle płaciły podatki i będą otrzymywały świadczenia socjalne. Mówi Paryż RFI.
Cała Belgia żyje aferą morderstwa młodego chłopca na dworcu centralnym w Brukseli przez dwóch wyrostków, którzy zadźgali go nożem w biały dzień 12 kwietnia, aby ukraść mu odtwarzacz MP3. Mordercy nie zostali dotąd ujęci, mimo że zna ich cały kraj. Telewizja pokazała scenę ucieczki zarejestrowaną przez kamery nadzorcze. W niedzielę około 80 tysięcy osób odbyło milczący marsz ulicami Brukseli, aby uczcić pamięć Jovan Holsbeka. Poniedziałkowa prasa belgijska poświęca tej sprawie obszerne artykuły. Obok hołdu złożonego zabitemu znaleźć w nich można pytania, jak wzmocnić bezpieczeństwo wokół szkół, w środkach komunikacji, jak wzmocnić poczucie odpowiedzialności u rodziców. Liberalny dziennik La Libre Belgique stwierdza, że w społeczeństwie, w którym zacierają się normy, młodzi organizatorzy niedzielnego pochodu przypomnieli wagę wartości wychowawczych i rodzinnych. W lewicowym dzienniku Le Soir politolog Vincent de Corbiter podkreśla, że zabójstwo Jovan Holsbeka przerwało pewne milczenie, a to dlatego, że według prasy i otoczenia ofiary jego mordercy byli pochodzenia arabskiego, albo trzeba powiedzieć głośno, że nie istnieje przestępczość szczególnego rodzaju wśród młodzieży należącej do imigrantów pierwszego lub drugiego pokolenia, albo przeciwnie, trzeba stwierdzić, że to zjawisko istnieje i zabrać się do zwalczania jego przyczyn, łącznie z tymi, które mogłyby podkopać społeczeństwo belgijskie, pisze politolog Vincent de Corbiter na łamach dziennika Le Soir.
Mówi Paryż RFI, ponad 2800 osób ewakuowano w ciągu ostatniej doby w południowo-zachodniej Rumunii, gdy Dunaj przerwał wały ochronne wokół miejscowości Bistret, Spantow i Oltina. Setki ochotników pomagały żołnierzom w budowie wałów, aby nie dopuścić do zalania niżej położonych domów. Na Węgrzech wielkie wyrwy w wałach pojawiły się w poniedziałek w miejscowościach leżących u zbiegu Cisy i rzeki Koros. Przy ich uszczelnianiu pracuje 6 tysięcy ludzi, w tym 1600 żołnierzy. Wody obydwu rzek opadają bardzo wolno, w tempie 2 do 8 cm na dobę. Mówi Paryż RFI.
Najstarszy uniwersytet Francji, zamknięty od półtora miesiąca, otworzył dziś swe podwoje. 10 marca kilkuset studentów zajęło Sorbonę w ramach protestów przeciwko CPE, umowie w sprawie pierwszej pracy, która zogniskowała buntownicze nastroje młodych i nie tylko młodych Francuzów. Nazajutrz szacowny gmach został ewakuowany przez policję, która stwierdzić mogła pierwsze zniszczenia. Według rektoratu Paryża naprawa szkód wyniesie od 500 tysięcy do miliona euro. Sorbony strzegła odtąd zapora z metalowych barier i kordon policji ku rozpaczy kafejkarzy z placu Sorbony, których obroty spadły niemal do zera. Dziś na dziedziniec Sorbony znowu weszli studenci. Turyści będą musieli trochę poczekać. Na razie prawo wstępu na uniwersytet mają tylko posiadacze legitymacji studenckich.
Mówi Paryż RFI. Zapraszamy na przegląd prasy. Piotr Kamiński.
Le Figaro kibicuje dzisiaj Gariemu Kasparowowi w najtrudniejszej rozgrywce szachowej w całej jego karierze. Tysiące kilometrów kwadratowych szachownicy, miliony figur i partner, co niby to gra na wierzchu, ale strzela pod stołem. Kasparow postanowił obalić Putina. Lormandville była na jego wiecu w Woronerzu. Przyszło około 5000 ludzi, co Kasparow uważa za dobry znak. Strajkujący robotnicy z fabryki Komintern, którzy od 9 miesięcy nie dostali pensji, emerytowani nauczyciele, których putinowskie reformy wpędziły w nędzę, weterani domagający się bezpłatnej komunikacji dla biedaków. Wszystko dodajmy w kraju, który ma kilkadziesiąt miliardów dolarów nadwyżki w naftowej skarbonce. Spośród nich wywodzą się właśnie wyborcy partii komunistycznej, a teraz przemawia do nich były szachowy mistrz świata, startujący w kolorach Zjednoczonego Frontu Obywatelskiego, który sam założył rok temu. Pachnie Europą Wschodnią z końca lat 80., gdzie polityką zajmowali się pisarze i naukowcy, zstępujący na arenę w imię racji obywatelskich. Zresztą nie tylko dlatego, gdyż za Kasparowem jeździ stale samochód służb specjalnych. Tyle, że tym razem komuniści są w opozycji i popierają Kasparowa. Wprawdzie pewna starsza pani na wiadomość, że to ten Żyd, przyjaciel Czubajsa, mówi, że nie będzie słuchać zdrajcy, ale na trybunie powiewają komunistyczne flagi, a Kasparow gromi tłustych miliarderów, co się bogacą kosztem narodu i przypomina Putinowi ów naftowy fundusz stabilizacyjny w wysokości 200 miliardów dolarów, którego nie chcą zainwestować w ten region, twierdząc, że pieniądze rozkradną. Wzywa państwo, by wypłaciło Rosjanom odszkodowania za wszystkie straty z lat 90., zamiast inwestować na Zachodzie, by przestało budować imperium gazowe, bo gazu kiedyś zabraknie, a inwestować trzeba w ludzi. Potem tłumaczy się z tych jawnie populistycznych akcentów, mówiąc, że algorytm polityczny jest dziś w Rosji socjalny i tylko tą drogą można ludzi przyciągnąć z powrotem do polityki. Kiedy Kasparow woła "nie chcę żyć w Rosji Putina", zbiera owacje, ale kiedy schodzi ze strady, słychać okrzyki "niech żyje nasz radziecki bohater". Nawet niechętna mu staruszka próbuje podejść bliżej. Podchodzą też kobiety reprezentujące 382 rodziny okradzione przez przedsiębiorstwo Inicjatywa Społeczna, które miało im zbudować mieszkania, pieniądze wzięło, ale nic nie zbudowało. A choć proces przegrało, co z tego, skoro nikt nawet nie próbuje wyroku egzekwować? Tylko Putin dał dyrektorowi tego przedsiębiorstwa order za czyn społeczny. Kasparow cytuje wówczas przykład ukraiński, gdzie ludzie zaczęli bronić swoich praw i zwyciężyli. Kiedy was będzie 50 tysięcy, a nie 5, może wtedy coś się zmieni. Mógł żyć wygodnie, pisać książki, dawać wykłady na Zachodzie, prowadzić na internecie szkołę szachową. Zachował jednak swą rogatą duszę, czytamy w Le Figaro. A im bardziej Putin ścinał głowy i deptał swobody wywalczone za Jelcyna, tym bardziej poczynał go mierzić ten reżim, co wskrzesił strach i rozpętał korupcję, którą oficjalnie zwalcza. Nie chce dopuścić, aby Putin pogwałcił konstytucję i zachował stanowisko na 2 lata. Wie jednak, że nie może na tym poprzestać. Reżim sabotuje jego podróże, nie dopuszcza go praktycznie do środków masowego przekazu, zamyka przed nim salę i mnoży prowokacje. Nie tak dawno dostał w głowę szachownicą od kogoś, kto rzekomo prosił go o autograf. Jedna z jego najbliższych współpracowniczek została pobita, ale Kasparow nie chce ustąpić, bo czuje w narodzie narastające niezadowolenie. W Irkucku zorganizowano ogromne wiece w proteście przeciwko przeprowadzeniu gazociągu koło Bajkału. Ani minuty nie wierzę w 70-procentowe poparcie dla Putina, mówi Kasparow. Wedle sondaży 38% ludzi gotowych jest brać udział w manifestacjach. Konieczna jest wielka opozycyjna siła od skrajnej lewicy po prawicę, twierdzi Kasparow i próbuje rozmawiać z komunistami, nacjonalistami z rodziny, liberałami i nacjonalbolszewikami. W Moskwie opozycja próbuje się układać z władzą, żeby sobie zapewnić miejsca w Dumie, skarży się Kasparow, czyli skazuje się na statystowanie. Nie ma co liczyć na wybory, które nie są demokratyczne, trzeba odwrócić stosunek sił na ulicy. Niektórzy uważają go za Don Quixota. Kremlowscy kucharze mają jeszcze kolosalne środki, ale jako szachista Kasparow wie, że trzeba grać na czas i nie ufać pozorom. Jeszcze za wcześnie na utratę nadziei, powiada w rozmowie z Laurent de Ville dla Le Figaro. Le Monde poświęca obszerny materiał aferze, która nabrała ostatnio rozgłosu, handlowi organami pobranymi u chińskich skazańców. Zdaniem reporterów dziennika w Chinach dokonuje się rocznie ponad 20 tysięcy przeszczepów, a klienci przybywają zewsząd, szczególnie z bogatych państw zachodnich. W wyspecjalizowanym w tej mierze mieście Shenyang dziennikarze udali się do jednego z wielkich szpitali, gdzie jedna z sal operacyjnych, ultranowoczesna, pracuje na okrągu. Lekarz odesłał reporterów do dyrekcji, ta zaś na ich widok dosłownie uciekła co sił w nogach. Jeden z lekarzy zaczął wymachiwać rękami, zapewniając, że nie ma czasu na rozmowy i że szpital nie przyjmuje cudzoziemców. Co jest oczywistym kłamstwem, skoro miejscowy ośrodek przeszczepów reklamuje ten właśnie szpital na swojej witrynie internetowej. Raport amerykańskiego Departamentu Stanu sprzed 5 lat mówi o licznych informacjach wskazujących na to, że organy pobiera się nawet u żywych więźniów. Egzekucje są zaś koordynowane względem zapotrzebowania na przeszczepy. 19 kwietnia w BBC brytyjski lekarz Stephen Wigmore, szef Komitetu Etyki Brytyjskiego Towarzystwa Przeszczepów, potwierdził te koszmarne podejrzenia. W Chinach skazańców wybiera się jeszcze przed egzekucją. Karetka jedzie na miejsce wykonania wyroku, pobiera organy i pędzi do szpitala, gdzie pacjent już czeka. Oznacza to, pisze Le Monde, że wszystkie badania zostały wykonane jeszcze uprzednio. Chiński wiceminister zdrowia Huang Jiefu przyznał oficjalnie ostatnio na konferencji w Manili, że 95% przeszczepów w Chinach dotyczy organów pobranych u skazańców. Niewiele później rzecznik chińskiego MSZ-u kategorycznie zaprzeczył, jakoby odbywało się to bez ich wiedzy i zgody. Skandal wybuchł, gdy japoński pacjent Kenichiro Hokamura ujawnił, iż za sumę 74 tysięcy dolarów odziedziczył nerkę po skazańcu. Od tego momentu wszyscy lekarze wzięli wodę w usta na rozkaz władz. Tymczasem wspomniana wyżej internetowa witryna spokojnie prowadzi cennik. 61 tysięcy, za nerkę 100 tysięcy, za wątrobę około 150 tysięcy, za śledzione i za serce. Główni klienci to Japończycy, a jest ich tylu, że jeden z szefów tej intratnej firmy, dumny poniekąd z jej sukcesów, błagał dziennikarzy Le Monde, żeby nie przysyłali Francuzów, bo ośrodek nie nadąża. Kłopot w tym, że zdarzają się wypadki przy pracy. Japońska agencja GG ujawniła, że 7 pacjentów japońskich zmarło po tych operacjach w ciągu ostatnich 2 lat. Umarło też kilku pacjentów z Malezji. Pekin zamierza tu wprowadzić surowe przepisy, ale jak podkreśla Le Monde, w tym kraju od przepisów do rzeczywistości jest bardzo daleko. Tymczasem co rok wykonuje się tu około 10 tysięcy wyroków śmierci. Żyć, nie umierać.
To był przegląd prasy Piotra Kamińskiego, mówi Paryż w RFI. Co nowego w Unii Europejskiej? Sylwia Gibbs.
Większość obywateli Unii Europejskiej skarży się na brak przejrzystości funkcjonowania administracji unijnej, a także na odmowę udzielania informacji. Tak brzmi naczelny wniosek dorocznego raportu przedstawionego w poniedziałek 24 kwietnia przez Europejskiego Rzecznika Praw Człowieka, profesora Nikoforosa Diamandurosa. W roku 2005 wpłynęło do niego 3920 skarg, o 5% więcej niż w roku 2004. To niewiele w 400-milionowej Unii Europejskiej, powiedział Europejski Rzecznik Praw Człowieka podczas poniedziałkowej konferencji prasowej w Brukseli. Najwięcej skarg napłynęło z Hiszpanii, Niemiec, Francji i Polski, z tym, że Malta, Cypr i Luksemburg uplasowały się na pierwszych miejscach w stosunku do liczby ich mieszkańców. Autorami skarg były w większości osoby prywatne, ale także przedsiębiorstwa, stowarzyszenia i organizacje pozarządowe. Największa ilość skarg, aż 68%, dotyczyło działalności Komisji Europejskiej. W następnej kolejności, by się tak wyrazić, uplasowało się Europejskie Biuro Doboru Kadr, dalej Parlament i Rada Europejska. W roku 2005 Europejski Rzecznik Praw Człowieka przeprowadził 627 dochodzeń. Przedmiotem większości tych dochodzeń był brak lub odmowa informacji. Dalej, niesprawiedliwość lub nadużycie władzy, dyskryminacja, błąd proceduralny, opóźnienie, którego można było uniknąć, i niedbalstwo. W niektórych wypadkach chodziło o uniemożliwienie dostępu do dokumentów, w innych o opóźnienie zapłaty w ramach umów zawartych z Unią Europejską, w jeszcze innych o dyskryminację wobec członków personelu instytucji unijnych. W wyniku interwencji Europejskiego Rzecznika Praw Człowieka instytucje te musiały zapłacić rachunki z odsetkami za opóźnienie, udostępnić dokumenty, naprawić niesprawiedliwości i przeprosić za popełnione błędy. W opinii Rzecznika Praw Człowieka instytucje Unii Europejskiej wiele zrobiły w ciągu ostatnich lat, aby ulepszyć usługi świadczone publiczności, ale będą jeszcze musiały wiele zdziałać, aby powstała administracja naprawdę otwarta, przejrzysta i odpowiedzialna. Skargi do Europejskiego Rzecznika Praw Człowieka można kierować pocztą elektroniczną. Formularz znajduje się na stronie internetowej euro-ombudsman.eu.int. Można go też znaleźć na stronie Parlamentu Europejskiego, z którym działalność rzecznika jest ściśle związana. Jak mówi przewodniczący Komisji do Spraw Petycji w Parlamencie Europejskim, eurodeputowany Grupy Unii na Rzecz Europy Narodów Marcin Libicki.
Ta współpraca jest, powiedziałbym, w sensie takim strukturalnym, ale nie dosłownie merytorycznym, jest właściwie fundamentalna, dlatego że to z ramienia jak gdyby Parlamentu Europejskiego Komisja Petycji jest tą instytucją, która współpracuje z rzecznikiem. No, warto powiedzieć, na przykład, to jest techniczna sprawa, ale wybór rzecznika to właśnie prowadzi Komisja Petycji. Komisja Petycji zbiera kandydatury, zbiera dokumentację, organizuje spotkania z kandydatami na rzecznika, przygotowuje raport na posiedzenie plenarne, które podejmuje decyzję, kto będzie rzecznikiem. Nam się bardzo dobrze współpracuje z profesorem Diamandurosem, który już jest drugą kadencję rzecznikiem. Warto przypomnieć, że kiedy kandydował na drugą kadencję, uzyskał 90% głosów, mimo że był jeszcze inny kandydat, prawda, który uzyskał zaledwie kilka procent głosów. Także my bardzo, bardzo, bardzo cenimy profesora Diamandurosa jako doskonałego fachowca, jako człowieka świetnie zorientowanego, niezwykle obiektywnego. Jednak różnica pól naszych zainteresowań i kompetencji jest zasadnicza. Dlatego, że profesor Diamandouros może się zajmować tylko naruszeniem prawa europejskiego przez instytucje europejskie. Tam nie może ktoś wnosić skargi do profesora Diamandourosa, że został pokrzywdzony w swoim państwie przez swoje instytucje, co jest niemal regułą u nas. Ja bym powiedział, że nasze pole zainteresowania jest jak gdyby szersze niż profesora Diamandourosa, ale jego pozycja jest niesłychanie ważna i niesłychanie wysoka.
mówił Marcin Libicki, polski eurodeputowany z ramienia PiS-u w grupie Unii na rzecz Europy Narodów, przewodniczący Komisji do Spraw Petycji w Parlamencie Europejskim. Na zakończenie jeszcze jedna raczej dobra wiadomość ekonomiczna. Według Europejskiego Urzędu Statystycznego Eurostat deficyt budżetowy krajów członkowskich strefy euro spadł w roku 2005 średnio do 2,4% PKB. W roku 2004 wynosił 2,8% PKB. Poprawiła się zwłaszcza sytuacja Francji. Jej deficyt budżetowy spadł z 3,7% PKB do 2,9% PKB, osiągając zgodność z normą ustaloną w traktacie z Maastricht.
Nowości europejskie przedstawiła Sylwia Gibbs, mówi Paryż RFI. Czas na kronikę ekonomiczną Piotra Błońskiego.
Cena ropy naftowej pobiła w ubiegły piątek wszelkie rekordy, wynosząc się w Nowym Jorku na poziom ponad 75 dolarów za baryłkę. Dziś doszło do pewnej stabilizacji kursu, ale tylko odrobinę niżej. Sygnały dla rynku na najbliższą przyszłość są sprzeczne. Z jednej strony przedstawiciele OPEC-u zebrani właśnie w Doha deklarują, że będą dostarczać wystarczającą ilość surowca, by ustabilizować jego ceny na sprawiedliwym, jak mówią, poziomie, ale zastrzegają, że nie zmienią swojej polityki. Z drugiej analitycy twierdzą, że w razie dalszego zwiększenia napięcia wokół Iranu i zmniejszenia jego eksportu, cena ropy przekroczy 100 dolarów za baryłkę. Jeszcze w grudniu szef ekonomistów OECD, Jean-Philippe Coty, zapewniał, że jak dotąd kraje należące do tej organizacji w ogromnej większości potrafiły stawić czoła temu szokowi naftowemu. Dziś można pytać, jak długo. Dla przykładu, we Francji uważa się, że wszystkie dziedziny gospodarki bezpośrednio lub pośrednio cierpią z powodu drogiej ropy. Pierwsi, rzecz jasna, automobiliści. Już w ubiegłym roku ograniczyli oni zakupy benzyny globalnie o 6%, ograniczając przebieg średnio do 13 200 km w ciągu roku, czyli o 3%. Drugą kategorią ofiar są towarzystwa lotnicze i ich klienci. Sytuacje są tu jednak zindywidualizowane. Wielkie europejskie towarzystwa lotnicze mają na ogół zabezpieczenie w postaci długoterminowych kontraktów na paliwo. Natomiast spółki low cost oraz towarzystwa amerykańskie muszą sobie radzić na bieżąco z drożyzną. Od początku bieżącego roku paliwo lotnicze zdrożało o 20 do 30%. Trzecia kategoria to transport drogowy. Olej napędowy kosztuje dziś we Francji średnio 87 centów, to znaczy, że podrożał w ciągu roku o 5,6%. Wydatki na paliwo stanowią dla francuskich transportowców od 18 do 26% kosztów, ale nie mogą oni podnosić ceny swych usług o cały wzrost kosztów paliwa ze względu na konkurencję unijną. Rachunek za ropę wzrasta także w sektorach niezwiązanych z transportem, na przykład w przemyśle chemicznym. Wydatki na surowce, czyli w 75% na ropę i gaz, wzrosły w tym sektorze w ciągu 2 lat o 100%. Odbija się to na cenie produktów. Największe trudności przeżywają jednak te sektory, w których ceny są w taki czy inny sposób reglamentowane. Główny dystrybutor gazu we Francji, GDF, spółka pozostająca pod kontrolą państwową, nie uzyskał zgody rządu na pożądaną podwyżkę taryf w ubiegłym roku. Mało tego, od 1 stycznia rząd postanowił ze względów społeczno-politycznych o zamrożeniu taryf do początku maja. Ale podwyżka majowa wyniesie tylko 5,8%. Dyrekcja GDF spodziewała się ponad 8%. Inny przykład sektora, w którym podwyżka uderzyła z całym impetem, to rybołówstwo. Sektor ten korzysta we Francji z przywileju nabywania paliwa nieotaksowanego za około 45 centów za litr. Ponieważ i tego rybakom było za wiele, rząd utworzył tzw. fundusz prewencji, dzięki któremu faktyczna cena wynosi około 30 centów. Fundusz, którego istnienie budzi zresztą irytację europejskiego komisarza do spraw konkurencji. Ale tak czy owak, wobec podrożenia ropy fundusz właśnie się wyczerpał. Jest to bardzo znamienny przykład dalekosiężnych konsekwencji przyznawania przywilejów sektorowych. Paradoksem jest, że w cenie benzyny samochodowej sam surowiec to najwyżej 20%. To też automobiliści nie odczuwają całej skali rzeczywistej podwyżki jej ceny. Natomiast koszt paliwa dla rybaków może wzrosnąć gwałtownie o 50%, bo zależy wyłącznie od ceny rynkowej. Niewidzialna ręka rynku nierychliwa jest, ale ciężka.
Mówi Paryż RFI. Zapraszamy na kronikę sportową Marka Brzezińskiego.
Liga jeszcze trwa, a to już od ładnych paru dni wiadomo, że mistrzem Francji w piłce nożnej został Olympique Lyon. I to po raz piąty z rzędu. Takiego wyczynu nie znają kroniki francuskiego futbolu. Był okres panowania Stade Reims. To już bardzo odległe czasy, bo lata 60. ubiegłego XX wieku. Francuska ekipa ze stolicy Szampana awansowała wtedy do 1/8 finału najbardziej w owym czasie prestiżowych rozgrywek w Europie, klubowego Pucharu Europy. Na tym etapie Francuzi ulegli angielskiemu Burnley. O obydwu zespołach głucho w dzisiejszych rozgrywkach ligowych Anglii i Francji pozostał smutek czaru historii. Po dwóch latach znów Stade Reims zameldował się w rozgrywkach europejskich, kiedy to po rozgromieniu w Paryżu Austrii Wiedeń 5-0 awansował do ćwierćfinałów. Tutaj jednak Francuzi trafili na przeżywający swoje wielkie dni Feyenoord Rotterdam i po zaciętym dwumeczu ulegli dzięki bramce, którą stracili na własnym boisku. W 1964 roku na europejskich boiskach pojawia się Saint-Étienne. To okres brylowania zielonych w lidze francuskiej, ale w klubowym pucharze Europy ekipie z krainy wulkanów nie wiedzie się i już w 1/16 odpada wyeliminowana przez szwajcarskich FC Le Chaux de Fonds, który w kolejnej turze będzie rozgromiony przez późniejszego finalistę Benfica Lizbonę, mającą w swoim składzie legendarnego Eusebio. Na tym samym etapie rozgrywek odpadł Górnik Zabrze, który w drodze losowania wyeliminowała Dukla Praga. Pod koniec lat 70. bardzo wysoko zaszła korsykańska Bastia, w której swego czasu grał też polski bramkarz Młynarczyk, zanim przeszedł do FC Porto. W 1977 roku w finale na Korsyce Bastia remisuje 0-0 z PSV Eindhoven, ale na wyjeździe ulega Holendrom aż 0-3. A był to okres, gdy w PSV pierwsze skrzypce grali bracia van der Kerkhoff. W niemal 20 lat później dwa francuskie zespoły pokazały się ze znakomitej strony, dochodząc aż do półfinału Pucharu UEFA. Gdyby wpadły na siebie, francuski zespół na pewno zagrałby w finale. Stało się inaczej. Paris Saint-Germain, które wyeliminowało po drodze SC Napoli, przegrało rywalizację z późniejszym zwycięzcą z Juventusem Turyn. Na 3 gole Roberto Baggio PSG odpowiedziało bramką genialnego franko-liberyjczyka Georgia Wii. To było za mało. W drugim półfinale Auxerre przegrał dwumecz z Borussią Dortmund i w to najbardziej przykry sposób, rzutami karnymi i to dopiero w dodatkowej serii. Nieźle spisywał się zespół Bordeaux. Ambitnie walczył Montpellier, w którym grał Jacek Ziober. No i rzecz jasna Olympique Marsylia, jedyna drużyna francuska, której udało się zdobyć najważniejsze z europejskich trofeów. Zespół z epoki, gdy grali w niej Jean-Pierre Papin, Chris Waddle i Basil Boli. A Olympique Lyon? Trzeba przyznać, że i w tym roku i w ubiegłym w Lidze Mistrzów nie udało się Lyończykom wejść do półfinału. W ubiegłym roku na ich drodze stanął PSV Eindhoven. W tym roku zabrakło 2 minut w meczu z AC Milanem. Sięgnijmy nieco do historii. Olimpikowi Lyon nie wiodło się w europejskich rozgrywkach o Puchar UEFA. Mimo, że jest to impreza, w której nie startują mistrzowie kraju, lecz zespoły z dalszych lokat w tabelach, bądź zdobywcy krajowych pucharów. W Pucharze Miast Targowych w 1960 roku, prawie pół wieku temu, Lyończycy przegrali dwumecz z FC Köln i odpadli w 1/8. Niemców dalej wyeliminowała AS Roma, późniejszy zwycięzca. W rok później Olimpikowi poszło jeszcze gorzej, odpadł w eliminacjach, przegrywając Sheffield Wednesday. To były zacięte, pasjonujące mecze, w których bramkę dla Lyończyków strzelił Dziorkajew, ojciec późniejszego reprezentanta Francji z mistrzowskiego zespołu z 1998 roku. W Lyonie było 4-2 dla Francuzów, Sheffield 5-2 dla Anglików, którzy doszli do ćwierćfinałów, gdzie natknęli się na Barcelonę i na tym skończyła się ich kariera. Katalończyków w finale rozgromiła Walencja 6-2 i rewanż na Nou Camp nie miał znaczenia. Olympique Lyon dokonał rzeczy trudnej do osiągnięcia, zdobył po raz piąty pod rząd tytuł mistrza Francji. Lyończycy od dawna pozostawali w cieniu pojedynku pary francuskich potentatów, stołecznego pieszczocha Paris Saint-Germain, którego chłubią kibice, politycy i gwiazdy ekranu, no i Olimpiku Marsylia. Tymczasem Lyończycy najpierw za czasów trenera Paula Le Guena, teraz Gerarda Hulliera, znakomitych fachowców, grają świetnie i mają naprawdę silną drużynę na solidnym europejskim poziomie. 15 punktów przewagi na drugim w tabeli Bordeaux to miażdżąca przewaga, która znakomicie odzwierciedla układ we francuskiej piłce nożnej. W tej decydującej 35. kolejce PSG zajmowało 8. miejsce, Olympique Marsylia 5. O samym Olympique Lyon będzie jeszcze okazja porozmawiać, gdy oficjalnie założy mistrzowską koronę na głowę i zasiądzie na tronie najlepszej drużyny Francji. Dzisiaj tylko pierwsze wrażenia na gorąco, tak jak na gorąco w Paryżu świętowali sukces swego zespołu kibice z Lyonu po wygranym przez nich zespół meczu z PSG 1-0. Oficjalne uroczystości przewidziano w maju, kiedy Liga powiesi buty na kołku, a piłkarze zaczną się szykować do występów na niemieckich stadionach w finałach Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Do kadry trafi z Olimpiku bramkarz Coupé, poważny przeciwnik Barteza w walce o pozycję reprezentacyjnego bramkarza. Drugim motorem napędowym Olimpiku, i to w sensie dosłownym, jest Brazylijczyk Juninho. W ataku gra jedna z największych nadziei portugalskiej piłki Pauleta. Kolejny reprezentant Francji, Wiltord, to wysunięty pomocnik, a Fred, rodak Juninho, to jeden z najlepszych strzelców zespołu. To on właśnie strzelił gola w meczu wygranym przez Olympique Lyon 1-0 z Paris Saint-Germain. Teraz czekamy do połowy maja. Lyon będzie świętował sukces swojego zespołu w nadziei, że wreszcie w przyszłym sezonie do Olimpiku uśmiechną się europejskie stadiony Ligi Mistrzów.
To była kronika sportowa Marka Brzezińskiego, mówi Paryż RFI. Zapraszamy na Eurekę Piotra Rosochowicza.
W Paryżu zmarł w ubiegłym tygodniu profesor Jean Bernard, francuska sława medyczna ubiegłego wieku. Miał 98 lat. Był światowej renomy specjalistą leczącym osoby chore na białaczkę i wszelkie inne choroby krwi. Profesor Bernard to także pionier w dziedzinie etyki medycznej. To za jego młodości po raz pierwszy z dużym sukcesem przetestowano sulfamidy, tak skutecznie potem stosowane do zwalczania bakterii. Los chciał, że nie dostał się on na praktykę w dziedzinie chorób wewnętrznych do paryskich szpitali. Zajął się zatem hematologią, bardzo podówczas na początku XX wieku niedocenianą. Dopiero później okazało się, jak kapitalne znaczenie ma ona dla onkologii. Współpracował on najpierw z dermatologiem Paulem Chevalierem i to z nim założył w roku 1931 pierwsze francuskie towarzystwo hematologiczne. Profesor Bernard zwykł był mówić: walka z białaczką to nie jest sprawa ani prosta, ani krótka. Potrzeba co najmniej 20 lat na to, aby od momentu jej wykrycia zanotować jakieś objawy częściowego choćby wyzdrowienia. Dopiero w latach 60. ubiegłego wieku opracował on pierwsze antyrakowe metody, z których z największym powodzeniem w przypadku białaczki stosowana była rubidomycyna. W roku 1947 udało się mu wraz ze swym współpracownikiem Marcelem Bessisem dokonać usunięcia białaczki u chorego dziecka przy pomocy transfuzji całej zawartej w jego ciele krwi. Niestety radość była krótka, dziecko to zmarło w parę miesięcy później. To on właśnie jako pierwszy zrozumiał, że przy pomocy badań krwi można też odtwarzać historię człowieka, jego przemieszczanie się na kuli ziemskiej, a także wyśledzić choroby dziedziczne. To dzięki niemu powstała dziedzina o nazwie hematologia geograficzna, której pierwszy kongres odbył się w roku 1966 w Nowej Zelandii. To był mój mistrz. Za jego rady, odkrycia i poświęcenie dla sprawy jestem mu niesłychanie wdzięczny, mówi profesor Jean Dossé, laureat Nagrody Nobla w medycynie. W latach 50. zastępca i współpracownik profesora Bernarda, dr Georges Maty, po raz pierwszy przeprowadził przeszczep produkującego czerwone i białe ciałka krwi, erytrocyty i leukocyty szpiku kostnego. Przez całe swe życie profesora niepokoiło to, że w parze ze znakomitym postępem w nauce i technologii nie szła ludzka mądrość. Był pierwszym przewodniczącym francuskiego komitetu etyki. Jego zdaniem wszelkie zasady moralności w pracach naukowych powinny opierać się na trzech takich zasadach: poszanowania godności ludzkiej, poszanowania wiedzy i odrzucenia wszelkich profitów materialnych. W amerykańskim piśmie naukowym Nature Genetics ukazał się ostatnio artykuł, w którym japońscy uczeni z Instytutu Badań Naukowych RIKEN pod kierownictwem Shiro Ikegawy informują, że przeprowadzone przez nich badania wykazały, iż odpowiedzialnym za występowanie u danego osobnika artrozy może być mutacja pewnego rodzaju genu, która to mutacja w znacznym stopniu powoduje ubytek chrząstki kostnej. Na artrozę choruje na całym świecie co najmniej 5% ludności po 50 i co najmniej 7 milionów osób w samej Japonii. piszą autorzy artykułu. Badania przeprowadzono u 1200 osób. Wykazały one, że mutacja asporyny, czyli pozakomórkowego składnika matrycowego, oddziaływuje w dużym stopniu z tak zwanym czynnikiem TGF-beta, który jest nieodzowny przy produkowaniu przez organizm ludzki właśnie chrząstki kostnej. W artykule czytamy, cytuję, u zbadanych pacjentów w przypadku osób cierpiących na artrozę stwierdzono obecność dużej ilości zmutowanej asporyny, a w przypadku osób zupełnie zdrowych obecności takiej asporyny nie stwierdzono w ogóle.
To była Eureka Piotra Rosochowicza, mówi Paryż RFI.
Radio France Internationale présente. Comment vont les affaires?
Lekcja 22. Un arrêt de travail. Powrót z urlopu świątecznego został w Paryżu nieco zakłócony. Pierwszego dnia Françoise Vittel nie stawiła się do pracy.
Entrez. Ah, Catherine, bonjour. Bonjour et bonne année.
Bonne année à tous les deux. Vous avez vu Françoise?
Françoise n'est pas là.
Non, pas encore.
Pas encore? Mais il est bientôt 10 heures. Prévenez-moi dès qu'elle arrive, s'il vous plaît. Nous avons une réunion à 10 heures.
Françoise Vittel, zawsze taka punktualna. Co jej się mogło stać? Kiedy zadzwonił telefon, byłem akurat w sekretariacie. To dzwoniła Françoise Vittel. Société Paragem, bonjour.
Daniel.
Oui, c'est moi. Qui est à l'appareil?
C'est Françoise.
Pardon?
C'est Françoise.
Ah, Françoise!
Oui.
Ça ne va pas, Françoise? Vous êtes malade?
Oui, je suis malade. J'ai la grippe. Comme vous voyez, je tousse.
Je suis désolée.
Je dois rester à la maison.
Bien sûr, Françoise, bien sûr.
Le médecin m'a arrêtée.
Le médecin vous a arrêtée?
Pour une semaine. J'envoie mon arrêt de travail. Vous comprenez?
Ah oui, oui, je comprends. Vous êtes arrêté une semaine et vous envoyez votre arrêt de travail.
Oui, c'est ça. Au revoir.
Au revoir, Françoise. Et soignez-vous bien. L'arrêt de travail... Albo avis d'arrêt de travail. To dokument wystawiany przez lekarza, który określa, na jaki okres chory jest zwolniony z pracy. Dokument ten musi być dostarczony pracodawcy. We Francji mówi się, że chory jest arrêté lub że jest en arrêt maladie. Pauvre Françoise, ça ne va pas fort. Je vais prévenir Monsieur Petitbon tout de suite.
Oui, j'écoute.
Françoise a téléphoné. Elle ne vient pas aujourd'hui. Elle est malade.
Malade? Pour combien de temps?
Elle dit qu'elle est arrêtée pour une semaine et qu'elle envoie son arrêt de travail.
Mais qu'est-ce qu'elle a?
Elle dit qu'elle a la grippe.
Je vais prévenir Catherine. Merci, Daniel.
Wcale niełatwo przekazać czyjąś wypowiedź osobie trzeciej. Trzeba ją przebudować. Każde zdanie nadrzędne zamieniamy na podrzędne, wprowadzone spójnikiem que. No i wszystkie zaimki osobowe i dzierżawcze musimy pozmieniać.
Je suis malade. J'ai la grippe. J'envoie mon arrêt de travail.
Elle dit qu'elle est malade, qu'elle a la grippe et qu'elle envoie son arrêt de travail.
Oui, entrez. Ah, c'est toi, Stéphane.
Françoise vient de téléphoner. Elle a la grippe. Elle est arrêtée pour une semaine.
C'est dommage. L'ordre du jour de la réunion la concerne.
L'ordre du jour, to najzwyczajniej tak samo jak po polsku, porządek dnia.
Ah, c'est vrai. La commande de fourniture de bureau et notamment le renouvellement du matériel informatique.
Appelle Françoise et vois avec elle pour l'ordre du jour.
D'accord.
Et remettons la réunion à 14 heures.
Bien.
Allô?
Excusez-moi de vous déranger, Françoise. Je vous appelle de la part de Catherine en ce qui concerne l'ordre du jour de la réunion.
Ah oui, sur mon bureau, il y a un dossier vert où vous trouverez les prévisions de commandes de fourniture.
Bien, et en ce qui concerne les prévisions d'achat de matériel informatique, avez-vous des suggestions?
Aucune, sinon l'achat des nouveaux logiciels de traitement de texte AmiPax.
Bien, c'est noté. Excusez-moi encore, Françoise.
Radio France Internationale présente. Comment vont les affaires ?
Lekcja 23. Réunion de travail. W każdy wtorek o 11 odbywała się w Paraziemie narada całego personelu.
Philippe, nous sommes bien mardi aujourd'hui, n'est-ce pas ?
Absolument. Nous sommes mardi 12 janvier.
C'est à quelle heure la réunion ?
À 11h, comme d'habitude.
Tu es sûr ?
Absolument certain. Tu ne viens pas ?
Si. 11h, c'est parfait, mais avant j'ai un rendez-vous à l'extérieur.
Narada rozpoczynała się, gdy wszyscy pracownicy byli już na miejscu. Catherine Leblanc informowała wtedy zebranych o porządku dnia. Po francusku, l'ordre du jour.
Tout le monde est là?
Non, Isabelle n'est pas revenue de son rendez-vous.
Tant pis, commençons sans elle. Il est 11h10.
11h15.
Vous avez raison, Stéphane. 11h15. Nous avons aujourd'hui deux points à l'ordre du jour. Premier point, nos exportations au Japon. Deuxième point, notre participation au salon pharmaceutique de Paris.
Założę się, że powie commençons par le premier point de l'ordre du jour, czyli rozpoczynamy od pierwszego punktu porządku dziennego.
Commençons par le premier point de l'ordre du jour. Nos exportations au Japon. Philippe, je crois que nous avons quelques problèmes au Japon, n'est-ce pas?
Philippe Cadet jest jak zwykle ciutro stargniony.
Philippe?
Hein, quoi?
Le premier point de notre ordre du jour concerne le Japon.
Le Japon?
Je crois que nous avons des problèmes.
Des petits problèmes.
Au Japon, nos ventes ne sont pas brillantes.
C'est vrai. Je vous ai préparé un tableau récapitulatif de nos ventes au Japon. Le voici. Si vous regardez bien, vous pouvez constater que les ventes ont progressé de façon régulière.
Avec cependant une baisse des ventes depuis 3 mois.
C'est la conjoncture économique ?
Conjoncture économique ?
Oui, la conjoncture économique, c'est la situation économique du moment au Japon.
Ah, d'accord, merci.
Depuis 3 mois, les Japonais consomment moins.
Peut-être, mais je compte sur vous pour redresser la situation. N'hésitez pas à accorder des remises à notre agent.
Niełatwe to wszystko. Więc tak, zdaniem Filipa K.D. sprzedaż w Japonii wzrasta. Progres. Ale Catherine Leblanc twierdzi, że od 3 miesięcy ona bez, czyli maleje. Filip uważa, że to kwestia koniunktury ekonomicznej. Po francusku conjoncture économique. Że jest to zatem sytuacja przejściowa. Pani Leblanc proponuje, by celem poprawienia sytuacji, pour redresser la situation, udzielić rabatu, czyli remise, naszemu przedstawicielowi.
Je vous prie de m'excuser, j'étais en rendez-vous à l'extérieur.
Vous tombez bien. Nous passions au deuxième point de l'ordre du jour, notre participation au prochain salon pharmaceutique de Paris. Nous devons réussir aussi bien que la dernière fois, mieux même.
La dernière fois, notre stand était très bien placé, il se trouvait juste à l'entrée.
Oui, mais il était petit.
C'était le seul moyen de réduire les coûts de location.
To prawda. Koszt wynajęcia stoiska na salonie specjalistycznym zależy od usytuowania i od powierzchni.
En tout cas, nous étions loin du stand de la société Gripou.
C'est vrai que loin des Gripou, nous étions bien tranquilles.
Opisując swoje stoisko z zeszłego roku, Izabel posługuje się czasownikami w czasie przeszłym, niedokonanym trybu orzekającego. Jak na przykład j'étais, tu étais, il, elle était, nous étions, vous étiez, ils, elles étaient. Czas przeszły, niedokonany trybu orzekającego, l'imparfait de l'indicatif, jest formą, którą stosujemy do opisywania akcji lub stanów, które trwały przez pewien czas. Natomiast czas dokonany, złożony, passé composé, wyraża czynność zakończoną.
Bon, d'accord. Mais parlons du prochain salon de Paris. Alors, qu'est-ce que nous disions?
Nous disions qu'il fallait aussi bien réussir que la dernière fois.
Na zakończenie tych wtorkowych narad pani Leblanc oznajmiła: Je crois que nous avons fait le tour de la question, co znaczy, myślę, że omówiliśmy kolejno wszystkie zagadnienia.
Je crois que nous avons fait le tour de la question. La prochaine réunion est fixée à mardi prochain à la même heure.
À 11h?
À 11h, comme d'habitude. Ah, Isabelle?
Oui?
Isabelle, essayez d'arriver à l'heure, s'il vous plaît. La semaine prochaine, nous commençons à 11h pile.
Entendu, madame.
I to już wszystko w naszej popołudniowej audycji. Dziękujemy Państwu za uwagę. Zapraszamy na godzinę 23. Do usłyszenia.
Alors que le ciel les entend, alors que la chance les attend pour qu'ils rêvent encore. Dis-leur qu'ils n'ont rien fait autant, dis-le aux petits comme aux grands pour qu'ils rêvent plus fort. Si tu descends, dis-leur qu'on n'est pas encore prêt, mais qu'on pense à ça sans arrêt, et que si on revient, ce sera pas la main ou la tête vide. Dis-leur que l'hiver nous apprend qu'il a raison de nous de temps en temps, et qu'on ne tiendra peut-être plus longtemps. Dis-leur qu'on arrive, dis-leur que ton dos nous suit, dis-leur qu'on n'est plus qu'à quelque part, et qu'on est par milliers, avec ou sans papier, des marchands du rêve. Qu'ils ont droit au bonheur, et qu'un jour ce sera eux les meilleurs pour qu'ils restent vivants. Oh. Dis-leur que demain est à eux, qu'ils fassent à la misère leurs adieux en dépit des signes. Oh, 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 si tu descends, salue le courage de nos femmes, salue la grandeur de leur âme, et tu diras à nos mères qu'on arrive. Chasser leur chagrin, oh, oh, tu diras nos ce qu'ils auraient dû faire.